Ale świat, proszę państwa, żyje deklaracją prezydenta Donalda Trumpa, który postanowił być konsekwentny i przenieść ambasadę Stanów Zjednoczonych do Jerozolimy. Posłuchajmy prezydenta USA.
Therefore, I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. While previous presidents have made this a major campaign promise, they failed to deliver. Today, I am delivering. I've judged this course of action to be in the best interests of the United States of America and the pursuit of peace between Israel and the Palestinians.
Tego, proszę państwa, tej deklaracji prezydenta Stanów Zjednoczonych nie trzeba tłumaczyć, bo cały świat to doskonale zrozumiał. A jak zareagował przy telefonie Sabuna Kazimierz Gajowy? Łączymy się z Libanem. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dzień dobry. No, świat arabski ogólnie, a Liban do tego świata mimo wszystko należy, zareagował tak jak ten świat. Czyli praktycznie wszyscy. Wszystkie źródła, wszystkie powiedzmy ruchy polityczne, politycy od prezydenta począwszy poprzez premiera, wszyscy potępili ten gest i można powiedzieć go całkowicie nie zaakceptowali. Chociaż tutaj się często powtarza, że to wcale nie prezydent Trump wymyślił to przeniesienie ambasady z Tel Awiwu do Jerozolimy, co jest też aktem jakby uznania, że Jerozolima jest stolicą właśnie Izraela, a to jest historia bardzo stara. 95 rok i prezydent Bill Clinton, a później wszyscy prezydenci po nim praktycznie tylko co 6 miesięcy odraczali, przesuwali właśnie tą realizację tej decyzji. On nic innego nie zrobił, jak właśnie zrealizował tamto postanowienie. Tutaj, jeżeli słucham lokalnych polityków różnych, powiedzmy, ruchów tutaj partii politycznych, no to wszyscy raczej podejrzewają, że to jest po prostu prowokacja, że być może no, nie tylko Stanom Zjednoczonym, a może przede wszystkim Izraelowi bardzo zależy przetestować wszystkie, powiedzmy, ruchy tych ościennych krajów arabskich. A niektórzy podejrzewają, że to, o czym mówił Hamas właśnie, że no, powoła nową intifadę, może właśnie na to tylko i wyłącznie Izrael czeka. Niektórzy mówią tutaj, że praktycznie po wszystkich intifadach no, to był taki efekt, że terytoria państwa izraelskiego się powiększały, a te właśnie autonomii palestyńskiej czy Palestyny się pomniejszały. Także po prostu jest tak właśnie to tutaj widziane. Ogólnie dla ludzi, zwłaszcza powiedzmy tych, wokół których ja żyję, to mówią mi wprost, a cóż to dla nas zmienia? Nam to po prostu w to w ogóle na nas nie wpłynie, chociaż politycznie właśnie jest tak, jak powiedziałem wcześniej.
Poruszyło to kraje arabskie, między innymi największego sojusznika w tamtej części świata, Stanów Zjednoczonych, Arabię Saudyjską. Jaka może być odpowiedź krajów arabskich? Co mogą Trumpowi zrobić?
No, po prostu z przykrością trzeba stwierdzić, że nic, kompletnie nic. Nie jest to pierwszy raz, prawdopodobnie tak po prostu uważa tu wielu ludzi w Libanie, że to przebrzmi i bardzo szybko w ogóle o tym zapomnimy.
Ale mamy świadomość tego, że właściwie na świecie, kiedy człowiek jest w Jerozolimie, to wie o tym, że rzeczywiście światowy spór toczy się o święte miasto.
Tak. Oczywiście tutaj też niektórzy komentatorzy w telewizjach libańskich przypominali to, o czym świat no, dawno już zapomniał, że po II wojnie światowej jedna z pierwszych rezolucji ONZ-u, Narodów Zjednoczonych, powołała dwa państwa na terytoriach Ziemi Świętej. Nie jedno. I jakbyśmy popatrzyli na mapę, jaką wtedy sami właśnie Narody Zjednoczone wykreślili dla tych dwóch państw, no to właśnie Jerozolima miała status właśnie państwa miasta, po prostu wolnego miasta, powiedzmy dla wszystkich, dla religii powiedzmy zarówno muzułmańskiej, chrześcijańskiej, jak i judaistycznej. I to właśnie wczoraj w transmitowanej tutaj przemowie prezydenta Palestyny właśnie podkreślano to, co było zastanawiające, że właśnie prezydent Palestyny podkreślił kilkakrotnie, dobitnie, że to jest miasto również chrześcijan, że to jest miasto dla chrześcijan. I myślę, że właśnie na tej nucie chce też troszkę, powiedzmy, ugrać sił politycznie w świecie, zwłaszcza, no, który jeszcze gdzieś się nazywa chrześcijański, czyli zachodni. Stąd też jego telefon do papieża Franciszka. No, po prostu szuka, jednym słowem, sojuszników i chce wrócić właśnie do tego, co było to już dawno postanowione, że Jerozolima, jak Jerozolima, miała mieć swój status specjalny i tak naprawdę pamiętamy z tamtych czasów Watykanowi było to bardzo na rękę i tą opcję również i dzisiaj Watykan popiera.
Świat generalnie nie solidaryzuje się z deklaracją prezydenta Trumpa. Właściwie trudno znaleźć takiego polityka, który by powiedział, dobrze prezydent Trump zrobił.
Nie, wszyscy od, no, od początku do końca świata, można by powiedzieć dzisiejszego, widzą w tym prowokację. Widzą w tym coś nierozsądnego, widzą w czymś coś nie na miejscu. Muzułmanie wręcz mówią, Trump nam wypowiedział wojnę jako muzułmanom, nie? Także to jest bardzo, bardzo po prostu niebezpieczne. Ale jak mówię, nieważne jest to, co widać, nieważne jest to, co słychać, ale ważniejsze jest to, co jest właśnie ukryte. Na pewno nie jest to jakąś nonszalancją prezydenta Trumpa. Na pewno to było bardzo dobrze przemyślane, przestudiowane i być może dla celów polityki amerykańskiej, a co za tym idzie, prawdopodobnie również celów polityki izraelskiej, właśnie to jest bardzo na rękę. To było bardzo potrzebne im, właśnie ten ferment, to zamieszanie, ta prowokacja. Ona na pewno, jeżeli doprowadzi do zamieszek, już to było widać chociażby na placu, chociażby w Betlejem, protesty, które tutaj w tych telewizjach libańskich były pokazywane. Także na pewno im zależy na tym. Zależy im właśnie na tumulcie, zależy im na reakcjach. Po prostu wiemy dobrze, że w mętnej wodzie diabeł ryby łowi. Także tu na pewno cele jakieś są. My ich nie widzimy, nie znamy. Być może je poznamy za miesiąc, za dwa, za pół roku.
Ale czy nie domyślamy się, jakie są cele polityki amerykańskiej?
No, to pan redaktor wie dobrze, jakie one są i oczywiście przede wszystkim, no, w tym układzie jest na pewno jednym głównym celem, to jest obrona i wzmocnienie sytuacji Izraela tutaj na Bliskim Wschodzie, które po tych wszystkich zmianach, które nastąpiły chociażby w Syrii, w Iraku, to, co się dzieje w Jemenie, to, co pozycje, jakie zajmuje Arabia Saudyjska i cały ten konflikt z Iranem, to oparcie Iranu właśnie według tego słynnego półksiężyca zwanego szyickim, który właśnie tutaj w jakiś sposób się rozbudowuje, na pewno to ma główny cel. Oczywiście ma cele amerykańskie, czyli też umocnienie tutaj, powiedzmy, pozycji Ameryki na Bliskim Wschodzie, ale również i przede wszystkim właśnie wzmocnienie i jakby, no, to jest takie jedno zdanie. Izraelu, nie martw się, Ameryka jest z tobą.
Po naszej pielgrzymce do Libanu, Liban stał się nam bliski, nam, czyli wszystkim, którzy byli na pielgrzymce w Libanie, ale też państwu przekazujemy dużo informacji z Libanu i państwo wiedzą, że tam też ciągle się dzieje. Jakie są dalsze losy premiera? Czym teraz politycznie żyje Liban?
No, Liban żyje ciągle taką, powiedzmy, roszadą, jaką właśnie teraz w rządzie, powiedzmy, nasz premier zamierza uczynić, czyli zmienić dużo, nie zmieniając w ogóle wizerunku tego rządu, czyli zadowolić Arabię Saudyjską, żeby to wyglądało, że rzeczywiście, no bo już dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, że premier no delikatnie był, mówiąc, był mocno naciskany, tak bym powiedział, przez Arabię Saudyjską, żeby tą dymisję przez telewizję, powiedzmy, ogłosić już ładny czas temu i że właśnie teraz no musi po prostu no uratować, powiedzmy, nie wiem, czy to dobrze tłumaczę z jakiejś przypowieści, kapustę i kozę, czy to się inaczej po polsku mówi, nieważne. W każdym bądź razie jest takie właśnie, no, dobrze się uśmiechać do złej gry, bym tak powiedział. Także na pewno to, co się dzieje teraz na świecie, jeżeli chodzi o Jemen i zwłaszcza teraz po tej deklaracji Trumpa, no, to jest może grzech powiedzieć, to jest troszkę na rękę Libanowi. To jest zawsze, jakby można powiedzieć, odciążenie, jakby odejście z pierwszego planu, powiedzmy, problemów libańskich na no dzisiaj ten palestyński. Oczywiście to, co mówią nasi politycy, od prezydenta poprzez premiera i wszystkich innych, powiedzmy, ministrów i polityków, to jest po prostu tylko poprawność polityczna przede wszystkim. Bo nie wierzę, że to ma jakikolwiek wpływ, powiedzmy, na losy Libanu. Bym powiedział, że kiedy konflikty się niejako przenoszą z Libanu do innych krajów, szkoda wszystkich tych ludzi oczywiście. Nikt by nie chciał, żeby ktokolwiek gdziekolwiek cierpiał. Ale mówiąc tak, powiedzmy, logicznie, to po prostu daje taki oddech sytuacji tej właśnie zagmatwanej libańskiej.
Zakończmy naszą rozmowę podaniem prognozy pogody. Temperatura w Bejrucie teraz jest jaka?
No, temperatura nam się obniżyła do około 10 stopni tylko i wyłącznie, także zimno, chodzimy praktycznie w koszuchach. No jest też duże błogosławieństwo z nieba, bo te ostatnie dni przyniosły bardzo obfite opady deszczów, a śnieg nam już zszedł no, z 3000 aż do 1200 metrów, także praktycznie mamy w tym momencie trzy pory roku, brakuje nam lata. No już się skończyło właśnie, można by powiedzieć, praktycznie wczoraj i następne 2-3 miesiące będziemy mieć no zimno.
Współczujemy bardzo. Abuna Kazimierz Gajowy był gościem Poranka Wnet. Na zegarze jest godzina 7:24. Skoro głos oddaliśmy na samym początku poranka Donaldowi Trumpowi, to teraz przekażemy go do Rosji. Mówi Władimir Putin.
Dziękuję wam za poddержку. Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации. Спасибо вам большое. Спасибо.
Tego też pewno państwu nie trzeba by tłumaczyć. Po prostu Władimir Putin powiedział, że będzie kandydatem w wyborach prezydenckich, które zbliżają się w Rosji, a przy telefonie jest Maria Przełomiec, TVP Info, Studio Wschód. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Odetchnęła pani z ulgą, jak usłyszała pani, że Władimir Putin jednak będzie się ubiegał po raz kolejny o wybór na stanowisko prezydenta Rosji?
No, odetchnęłam z ulgą ja, jak twierdzą niektórzy komentatorzy, a właściwie jak stwierdził przede wszystkim pan, który zapytał o to Putina, taki robotnik z fabryki samochodów w Niżnym Nowogrodzie, pan Artem Barabanow. Odetchnęła cała Rosja. Putin długo, długo przeciągał, długo, długo się droczył, ale w końcu się zadeklarował.
Kiedy wybory? Czy po Mistrzostwach Świata w piłce nożnej, czy przed będą w Rosji?
Nie, 18 marca są wybory, także przed Mistrzostwami Świata w piłce nożnej. A niektórzy twierdzą, że to zresztą, że bo wszyscy jest. No tak, komentarzy jest na razie bardzo niewiele. W dzisiejszej prasie rosyjskiej, tyle co przeczytałam w internecie, właściwie tego nie ma. Jest komentarz w Nowej Gazecie Opozycyjnej, bo ona jest na internetowych stronach. Natomiast autor właśnie podkreśla parę rzeczy. Przede wszystkim, że Putin przed południem jeszcze spotkał się z młodzieżą. I tam na, tak to się nazywa, takie ładnie dobrowolcy, czyli no nie wolontariusze, ale ochotnicy Rosji. I tam na pytanie młodzieży odpowiedział, że jeszcze, że to jest ważna sprawa i spokojnie należy poczekać. A potem po południu na spotkaniu z robotnikami w takim starym, dobrym sowieckim stylu jednak postanowił wystartować. Zrobił to w Niżnym Nowogrodzie i jak sam podkreślił przedtem, to jest miasto, w którym Minin i Pożarski zaczęli, czy zorganizowali swój spisek przeciwko polskim interwentom, którzy siedzieli wtedy na Kremlu, przypomnę początek XVII wieku. No i tutaj Putin wyciągnął taki wniosek, że prawda, uda się pokonać tych interwentów. Kto ma być tym interwentem, dokładnie to nie bardzo wiadomo, no ale w każdym razie pod przywództwem prezydenta Putina niewątpliwie Rosja odniesie kolejne sukcesy. Oczywiście jest to zaskoczenie, bo wszyscy spodziewali się, że Putin ogłosi tę swoją decyzję albo 14 grudnia na takiej dorocznej dużej konferencji prasowej, albo na posiedzeniu, później na posiedzeniu, połączonym posiedzeniu parlamentu. A on zrobił to rzeczywiście dosyć nieoczekiwanie wczoraj.
Jakiego będzie miał konkurenta?
Będzie miał konkurentów tradycyjnych, to znaczy będzie miał lidera komunistów, czyli pana Ziuganowa, będzie miał lidera takiej już istniejącej, ale właściwie nic już nieznaczącej partii, która w latach 90. jeszcze na początku lat 2000 miała duże znaczenie, jak Demokratyczna Partia Jabłoko, czyli pana Jablińskiego. No i będzie miał za konkurenta, no niektórzy mówią, że to jest jego chrzestna córka, ale to jest niepotwierdzone, czyli Ksenia Sobczak. Czyli to jest taka celebrytka, jednocześnie dziennikarka niezależnej internetowej telewizji DOŚ, która dosyć nieoczekiwanie zgłosiła swój start w wyborach. Dla mnie jest bardziej interesujące, co kogo nie będzie miał za swojego kontrkandydata. Najprawdopodobniej, bo ciągle to nie jest jeszcze w 100% pewne, ale najprawdopodobniej nie będzie miał za swojego przeciwnika, właściwie jedynego liczącego się lidera opozycji, czy przeciwnika opozycyjnego, czyli pana Nawalnego.
To są dobra demokracja, bo wszystko w tej demokracji jest ułożone. Żadnych niespodzianek praktycznie być nie może, mówiąc oczywiście i analizując sprawy po ludzku, bo nie wszystkie scenariusze pisze człowiek. A co prasa rosyjska, czy w ogóle zajmuje, czy temat Polski w ogóle jest obecny w rosyjskiej prasie?
No tematy polskie są obecne w rosyjskiej prasie tylko wtedy, kiedy trzeba przyłożyć, to znaczy wojna pomników, o niewdzięczni Polacy, którzy burzą pomniki bohaterskim żołnierzom armii sowieckiej. To właściwie to jest ostatnia rzecz, którą zauważyłam w rosyjskich mediach, ale Polska jest w rosyjskich mediach słabo obecna. Jest być może jeszcze jeden powód, jak twierdzi komentator niezależnej Nowej Gazety, dla której Putin, wracając jeszcze do Putina, dla której Putin podał wczoraj, czy zgłosił wczoraj swoją kandydaturę, mianowicie to, że ostatnia decyzja MKOL-u wykluczająca Rosję z olimpiady zimowej w Korei Południowej. Ta sprawa była obecna, budziła duże emocje w Rosji, dlatego że to właściwie MKOL tak odcinał, działał na zasadzie salami, to znaczy pozbawiał kolejnych rosyjskich zwycięzców kolejnych medali. Także Rosja, która na początku na olimpiadzie w Soczi w 2014 roku zajmowała pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o medale, to spadała na drugie, trzecie, czwarte, no i ostatecznie z powodu afery z dopingiem i te afery, w którą najprawdopodobniej były zamieszane również najwyższe władze, została w ogóle wykluczona z olimpiady. Putin powiedział, że jeżeli jacyś rosyjscy sportowcy chcą tam pojechać, to sobie mogą tam pojechać i wziąć udział oczywiście pod neutralną flagą, ale sprawa tego wykluczenia, która kiedy indziej byłaby chyba głównym tematem, to zaczynała być ważnym tematem w rosyjskich mediach, po ogłoszeniu przez Putina chęci kandydowania spadła na bardzo daleki plan.
Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz w sprawach rosyjskich. Maria Przełomiec była gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:32. Słuchają Państwo. Dziękuję Pani.
Dziękuję i miłego dnia życzę.